Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Jeszcze raz serdecznie Państwa pozdrawiam, zapraszam na nasz program Rozmowy Niedokończone. Dzisiaj temat prawo do obrony dobrego imienia w Polsce. Naszym gościem jest pan mecenas Bartosz Kownacki. Witam pana serdecznie, szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, szczęść Boże.
Mecenas i polityk z Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, jak my rozumiemy tak samo pojęcie tego dobra osobistego, czy dobra, nie wiem, osoby fizycznej, dobra osób czy osoby prawnej. I jak dzisiaj w świecie, nie wiem, rozumiemy, czy powinniśmy rozumieć, tak, jeżeli mamy tego dobrego imienia Polski, czy swojego imienia bronić?
Tak, to pytanie nie jest wcale proste, dlatego że rzeczą zrozumiałą, że każdy z nas trochę inaczej pojmuje pewne pojęcia, troszeczkę inaczej. Każdy z nas inaczej ocenia, co może go obrazić, co już jest naruszeniem dobrego imienia, a co jeszcze nie. Natomiast powinno być w określonym kręgu kulturowym, na przykład takim, jakim jest Polska, jakim jest Europa, pewne pojęcia powinny być na tyle uniwersalne, oczywiście stosunkowo szerokie, żeby tutaj każdy mógł sobie formułować własne myśli, ale na tyle uniwersalne, żebyśmy wiedzieli, czego nie wolno robić, co możemy robić, co należy robić, w jaki sposób nie możemy kogoś obrażać. To oczywiście też zależy od takiego kręgu kulturowego, czy kręgu społecznego, w którym dana osoba się znajduje, dlatego że no niestety to już się przyjmuje, że dużo więcej można powiedzieć i zrobić w internecie i to jest o wiele rzadziej ścigane, aniżeli to, co możemy w relacjach publicznych, rozmawiając z kimś, powiedzieć. I jeszcze co innego.
Wydaje się, że internet to już przestrzeń publiczna.
Tak, oczywiście jest to przestrzeń publiczna, natomiast niestety tak się stało, że w internecie, jeżeli byśmy prześledzili komentarze, uwagi pod chociażby artykułami, to ilość znieważających sformułowań, nieopartych na prawdzie, obrażających właśnie dobre imię, jest dużo większa. Na to oczywiście przyzwolenia i zgody być nie powinno. Jednak tak jest, że ta kultura internetu, czy nam się to podoba, czy nie, bo ja jestem dużym, ogromnym przeciwnikiem tego, niestety często padam sam ofiarą tego rodzaju sformułowań. Niestety ona na dużo więcej pozwala. Problem w tym,
jeżeli mogę, od razu wejdę panu w słowo. W piątek odbędzie się pierwsze posiedzenie zespołu Prawa i Sprawiedliwości. Znalazłem taką informację, który ma monitorować internet. Pan poseł Max Kraczkowski mówi, że powstał czy pomysł taki zespołu do spraw promocji wolności przekazu i poszanowania zasad dialogu społecznego w komunikacji. On zrodził się po ataku w łódzkim biurze PiS, w wyniku którego zginął Marek Rosiak, asystent europosła Janusza Wojciechowskiego, a Paweł Kowalski, asystent posła Jarosława Jagieły, został poważnie ranny. Więc takie sprawy też mają miejsce.
Tak, tego rodzaju działania są bardzo korzystne, bo mam nadzieję, będą bardzo korzystne i powinny być podejmowane. Niestety tu jeszcze pojawia się jeszcze jeden aspekt, o którym bardzo rzadko się mówi, a trzeba mieć świadomość. Duża część komentarzy zamieszczanych pod artykułami szczególnie politycznymi czy istotnymi z punktu widzenia życia publicznego, to są komentarze niestety pisane na zamówienie partii. Bardzo często się mówi, że są wyspecjalizowane grupy osób, które zamieszczają takie czy inne komentarze, które mają za to w jakiś sposób płacone czy wynagradzane. Już nie mówię o tym, że rozsyła się często informacje, żeby pisać właśnie takie często wulgarne, nieprzychylne komentarze, żeby w ten sposób kształtować świadomość tych, którzy czytają artykuł, ale później też czytają komentarze. Zresztą też nie bez przyczyny jakiś czas temu Rosjanie podjęli taką próbę zorganizowania całego systemu komputerowego, który by wpływał na właśnie zamieszczanie komentarzy i w ten sposób kształtowanie świadomości prawnej społeczeństw, bo jeżeli użyjemy odpowiedniej machiny, to wyrabiamy w niej przekonanie, jeżeli jest 100 komentarzy negatywnych na dany temat.
Jakoś zaczepiamy.
Tak, to jest punkt zaczepienia, tak, i kształtowania przekonania tychże internautów, bo oni czytają artykuł, często nie rozumieją, co w tym artykule jest napisane. To niestety jest już przypadłość, że ponad połowa osób, która czyta dany artykuł, nie rozumie, co przeczytała i szukają wtedy bardzo szybko komentarza. Tym komentarzem oczywiście jest to, co znajduje się w internecie bezpośrednio pod artykułem. Jeżeli ktoś ma taką siłę, że zamieszcza komentarze nieprzychylne, to w ten sposób kształtuje przekonanie tych osób, co mają myśleć, ukierunkowuje ich. I jak jak widzimy, służby specjalne tych państw najważniejszych, tych najważniejszych graczy na arenie międzynarodowej również chcą używać internetu do kształtowania przekazu i świadomości społeczeństw innych krajów i w ten sposób ich moderowania. To jest ogromne zagrożenie, dlatego my wszyscy powinniśmy po pierwsze mieć tą świadomość i po pierwsze tą obronę dobrego imienia, czy szacunek dla dobrego imienia drugiej osoby wynieść z domu, bo w mojej ocenie, bez względu na to, jak kształtuje się dzisiaj orzecznictwo sądów, czego wymagają osoby życia publicznego od nas, to, co my wynosimy z domu, to później pozwala nam ocenić, czy obrażamy dobre imię, nie pozwala nam wręcz obrażać innych osób, bo jeżeli ktoś był prawidłowo ukształtowany, to potrafi w sposób właściwy wyrażać swoje myśli, nie obrażając innych, bo nie jest sztuką, jeżeli można, przepraszam. Nie jest sztuką, proszę ojca, wyjść na przykład na mównicę sejmową, czy pójść do telewizji i użyć wulgaryzmów, obrażając kogoś. Sztuką jest merytorycznie i spokojnie przedstawić swoje argumenty w taki sposób, żeby one dały do myślenia i żeby osoby, które słuchają, zastanowiły się, czy w sposób prawidłowy postępują. Niestety, tu ogromny też przytyk do mediów, na szczęście nie dla telewizji Trwam, nie dla Radia Maryja, tylko dla tych wszystkich, które, powiedzmy, mediów mainstreamowych, że one koncentrują się właśnie na tych wypowiedziach brutalnych, wulgarnych, które właśnie często naruszają dobre imienie, godność osoby, instytucji, czy też całego państwa.
Pomagają też dobrze zapamiętać, tak? Tylko
bo
to zależy z której strony.
Bo to jest łatwo zapamiętać, z tego robi się spektakl, to budzi zainteresowanie, natomiast dużo mniejsze zainteresowanie również mediów, no budzą te osoby, które w sposób merytoryczny, spokojny argumentują i przedstawiają swoje racje. Ci, którzy wiemy, że mówią to, co należy powiedzieć, tylko nie robią tego w sposób wulgarny i agresywny. Niestety to jest problem kultury też mediów, ale to nie zwalnia nas z obowiązku szanowania własnego języka, nie zwalnia nas z obowiązku szanowania godności innych osób. I to jest, jeżeli mówimy o definicji dobrego imienia, obrony dobrego imienia, to powinno być u źródła szacunek dla drugiej osoby i takie postępowanie, ażebyśmy my sami nie spotkali się z atakami innych osób. Także nie mówmy tego, co by nas samych zabolało. Nie mówmy w taki sposób, który nas samych by uraził. Niestety mam wrażenie, że duża część, szczególnie osób życia publicznego, zachowuje się wręcz przeciwnie. Mówi to, co wie, że ich samych by najbardziej dotknęło.
Pan mecenas, pan poseł powiedział o tych przepisach, tak, które mamy. Co nam pomaga dzisiaj, można by chronić dobre imię Polski, Polaków?
Tak, no poza oczywiście tym, co powiedzmy, aspektem kulturowym, bo to powinien być ten zasadnicza i pierwsza bariera, która uniemożliwia, czy też broni przed naruszeniem dobrego imienia. Są jeszcze przepisy prawa, bo niestety tak jest w państwie, że one muszą być pewne instytucje, które staną w obronie tych, których dobre imię jest naruszane.
Chcemy się szanować, jak gdyby tutaj mówimy o tym my, jako obywatele, jedni drugich, tak, na różnych poziomach, płaszczyznach, ale też bardzo często myślimy o tym, jak inni nas postrzegają i pytanie, czy wtedy nas mogą szanować, czy my się możemy obronić, tak? Gdy ktoś nas, nie wiem, pomawia, obmawia, tak. albo no, nawet chociażby ten sławetny taki już, no można być ta informacja o tym, że no, istniały polskie obozy koncentracyjne. W Polsce no, podczas okupacji okupant, można być, budował obozy. A dzisiaj jak gdyby no, posługuje się ktoś, często to się dziennikarze, różne media, różni ludzie, że to polskie obozy koncentracyjne.
To są dwie sfery. Ojciec w ogóle dotknął sfery o wiele bardziej, może niepoważnej, bo wszystkie one są szczególnie istotne, ale też obrony państwa nie tylko poprzez przepisy, ale tego, jak państwo jako instytucja powinno bronić swojego dobrego imienia na świecie. I to jest kwestia, która dotyczy przez ostatnie kilkadziesiąt lat właśnie obozów koncentracyjnych, które przypisywano nazistowskie obozy koncentracyjne lub polskie obozy koncentracyjne. Nikt nie mówił, że to są obozy koncentracyjne niemieckie, a przecież wszyscy znamy historię, wszyscy wiemy, kto je zakładał i dlaczego. Propaganda czy też państwo niemieckie potrafiło przez kilkadziesiąt lat swojej intensywnej pracy wytworzyć przekonanie, że to nie Niemcy odpowiadają za te zbrodnie, natomiast Polska przez te kilkadziesiąt lat milczała, bo pierwsze ataki na obozy koncentracyjne, czy pierwsze sformułowania o polskich obozach koncentracyjnych pojawiły się już w latach 70. ubiegłego wieku w prasie amerykańskiej i wtedy państwo polskie milczało. Przecież są instytucje takie jak ambasada, są konsulaty, jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To są te instytucje, które natychmiast w takich sprawach powinny zabierać głos, powinny reagować. To, że w czasach PRL-u tego nie robiły, jeszcze można zrozumieć. Ale to, że w wolnej Polsce państwo nadal nie reaguje na tego rodzaju sformułowania, przecież nie ma problemu, żeby w Stanach Zjednoczonych wytaczać procesy o ochronę dóbr osobistych państwa polskiego, które są naruszane. To widzimy, niestety nie dotyczy ta kwestia tylko i wyłącznie o kwestii obozów koncentracyjnych, ale chociażby antysemityzmu. To w ostatnich dniach była informacja, iż jeden z dziennikarzy angielskich wręcz przypisał wrodzony antysemityzm Polakom i polska ambasada reaguje dość opieszale na tego rodzaju zachowania. Powinny się spotkać z tą kategoryczną reakcją i to reakcją sądową. Innym przykładem, tak na razie ogólnie, jeżeli mówimy o ochronie dobrego imienia państwa polskiego, to przecież sprawa katastrofy smoleńskiej i tego, w jakim świetle przedstawione jest państwo polskie na świecie, w jakim świetle są przedstawione artykuły, filmy i dlaczego państwo polskie w żaden sposób nie reaguje. Takim szczególnym przykładem, jeżeli można powiedzieć o katastrofie smoleńskiej, o braku obrony dobrego imienia, było zamieszczenie bezpośrednio po publikacji raportu Anodiny protokołów z sekcji zwłok świętej pamięci generała Andrzeja Błasika. Żadne przepisy prawa międzynarodowego do tego nie upoważniały. Wręcz przeciwnie, przepisy prawa międzynarodowego zakazują tego rodzaju publikacji. Tak wrażliwy dokument, jak protokół z sekcji zwłok, tak trudny, bo to są opisy szczególnie...
Strona polska miała jakieś argumenty.
Oczywiście.
Wręcz i pytanie zawsze, czy i we właściwym sposobie,
Oczywiście, tam były argumenty wielorakie, bo to był argument w postaci tej niesławnej konwencji chicagowskiej, którą odpowiednio stosowano, zresztą błędnie, bo to inna sprawa, ale nawet jeżeli rząd polski mówi o konwencji chicagowskiej, to na wprost zakazywała publikacji tego rodzaju materiałów, ale jest też chociażby dokument o wiele wyższej rangi, czyli Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. No chociażby powołując się na te dokumenty, rząd polski powinien natychmiast tego dnia zareagować i zażądać odpowiednich sprostowań i usunięcia określonych dokumentów. Tego rząd wówczas nie robił. Ogromny szacunek dla rodziny pana generała i też
nie wiem, czy zrobił do dzisiaj.
Nie zrobił tego do dzisiaj. Mimo że my wystosowaliśmy pisma do polskiego MSZ-u z prośbą o interwencję. MSZ milczał. Nam, rodzinie i mi jako pełnomocnikowi, w prywatnym liście de facto skierowanym do tej agencji udało się przynajmniej część tej dokumentacji usunąć. To pokazało, że osoby fizyczne, obywatele tego państwa muszą bronić dobrego imienia swoich bliskich, ale również dobrego imienia państwa polskiego. To rzecz niebywała, że do takich rzeczy, że może do tego dochodzić, że państwo polskie w sprawach zasadniczych nie reaguje i pozwala, żeby taki, a nie inny obraz Polski w świecie był, a przecież to później wiąże się z bardzo konkretnymi konsekwencjami, bo jeżeli inne państwa wiedzą, że my nie szanujemy siebie, nie szanujemy swojego dobrego imienia, to pozwalają sobie na coraz więcej w różnego rodzaju sprawach, nawet w takich negocjacjach, jak dotyczą budżetu Unii Europejskiej. To jest sprawa ostatnich dni, czy nawet godzin. Gdyby nasi przeciwnicy z innych państw Unii Europejskiej wiedzieli, że my zawsze będziemy bronili polskiego dobrego imienia, ale także polskiego interesu, to negocjacje ze stroną polską Polsce by przynosiły dużo więcej korzyści. Niestety dzisiaj w Europie i na świecie jest takie przekonanie, że Polacy nie potrafią bronić swoich interesów, a nawet nie chcą. Że z Polakami nie trzeba negocjować, bo oni zawsze ustąpią. I to jest przerażające, dlatego że powoduje, że nasza pozycja w świecie jest coraz niższa. Dochodzi do degeneracji naszej pozycji.
Panie mecenasie, pan wspomniał już to, co dzieje się w przestrzeni publicznej. Myślę, bardzo często patrzymy na to, co dzieje się w parlamencie, na wiejskiej. To też w jakiś sposób ukazuje nam ten poziom i kultury, i tego dobrego imienia, szacunku do siebie nawzajem, do tych adwersarzy, tak, w tej debacie politycznej, bo to taki najbardziej wrażliwy punkt, ponieważ bardzo często też w wiadomościach, w różnego rodzaju przekazach pojawiają się materiały, co dzieje się w polskim parlamencie. Jak tutaj z tym dobrym imieniem, szacunkiem do siebie nawzajem? Tu może pytanie też, jak często posłowie są, czy stawiają się przed komisją etyki poselskiej?
Tak, to jest rzecz bardzo dla mnie smutna, ponieważ jestem posłem pierwszy raz. Przez kilkanaście długich lat obserwowałem życie parlamentu, aktywnie na to uczestniczyłem w jego pracach jako asystent społeczny, później jako asystent, doradca. Przez ostatnich 15 lat widziałem, co dzieje się w parlamencie. Niestety też obserwowałem przez ten czas, jak bardzo dochodzi do degeneracji życia, debaty publicznej w tym miejscu. A to przecież politycy narzucają ten ton debaty i pozwalają społeczeństwu, żeby mówiono i o nich źle, i w społeczeństwie, żeby działo się coraz gorzej, żeby coraz w innych sferach życia również można było w taki sposób atakować siebie nawzajem.
Nie dochodziło na coś do rękoczynów, bo w niektórych parlamentach jest to możliwe.
Jeszcze nie dochodzi do rękoczynów. Mam nadzieję, że jeszcze długo nie dojdzie, ale wielokrotnie słowa o wiele bardziej ranią niż nawet bójka między dwoma parlamentarzystami. A do tego wielokrotnie niestety dochodziło w tym parlamencie. Niestety w tej kadencji w ogóle jest to rzecz szczególna. Trafiła do parlamentu partia o nazwie Ruch Palikota. To jest coś niewyobrażalnego. Jeżeli ojciec powiedział o Komisji Etyki Poselskiej, to warto używać tego argumentu, iż na 20 uchwał podjętych przez tą komisję, to jest taka komisja, która bada wszystkie sprawy posłów, wszystkie wypowiedzi posłów.
Spraw było więcej, a uchwał
tak, znaczy,
było 20.
Spraw było po pierwsze więcej, ale też nie wszystkie są kierowane. To znaczy pierw bądź marszałek Sejmu, bądź na przykład parlamentarzyści, czy jeden parlamentarzysta musi skierować wniosek do Komisji Etyki, która rozstrzyga, czy dany poseł, który wypowiedział dane słowa, czy zachował się w określony sposób, uchybił godności poselskiej, naruszył zasady kodeksu etyki poselskiej. Niestety tych uchwał jest tylko 20, albo aż 20, dlatego że w poważnym parlamencie to powinny być szczególne, wyjątkowe przypadki, kiedy po pierwsze sprawa trafia do Komisji Etyki Poselskiej, po drugie spotyka się z reakcją w postaci ukarania, czy to upomnieniem, czy naganą takiego parlamentarzysty. W tym parlamencie, jak powiedziałem, w Sejmie jest nowa partia, Ruch Palikota, i to rzecz niebywała, że na te 20 uchwał, które podjęto, 11 są to uchwały dotyczące posłów tej partii. W pierwszej kolejności pana posła Janusza Palikota, który w zasadzie jak wchodzi na mównicę, to musi kogoś obrazić. On w inny sposób nie funkcjonuje, żyje niejako. Jego popularność opiera się na tym, że obraża wszystkich wokoło. Szczególnie wybrał sobie tutaj no właśnie prawą stronę sceny politycznej, chociaż wcześniej był identyfikowany z prawicą, i na tym żeruje niejako. To jest jego kapitał polityczny. Rzecz niebywała, że ten pan praktycznie w ogóle nie stawia się na posiedzenia komisji. Jest wezwanie komisji, on uważa, że nie musi nawet, już nie mówię, powiedział coś nie tak, zachował się w sposób nieprawidłowy. On wie, że zachował się w sposób nieprawidłowy, nie przyjdzie i nie wytłumaczy, dlaczego to powiedział. Niestety też Komisja Etyki Poselskiej ma o tyle związane ręce, że może podjąć uchwałę. Może wskazać, że posłowie takiej partii zachowują się w sposób niewłaściwy, może udzielić upomnienia, nagany, no i na tym kończą się jej uprawnienia. Niestety to jest kodeks etyki poselskiej, jest kodeksem honorowym, a jeżeli ktoś no nie szanuje tego kodeksu i narusza, to być może jest osobą po prostu bez honoru, której nie zależy na obronie swojego dobrego imienia. Można powiedzieć, że ta instytucja właśnie była pomyślana po to, żeby osoby, które znajdują się w parlamencie, że osoby, które znajdują się w parlamencie, mają głębokie przekonanie o tym, że muszą bronić swojego dobrego imienia i nie wypada im naruszać dobrego imienia innych osób. Dzisiaj okazuje się, ponad połowa tych uchwał, które są podejmowane, dotyczą jednej niewielkiej partii w parlamencie. Czyli widać, że ta partia jest partią i antysystemową, i żyjącą właśnie z tego, że obraża innych. Z drugiej strony to pokazało, że ten instrument prawny, jakim jest Komisja Etyki Poselskiej, jest niewystarczającym i należy stosować innego rodzaju narzędzia w takich przypadkach. Są one też, bo mówiliśmy na początku o przepisach prawa, i są w takich sytuacjach możliwości zarówno na gruncie prawa karnego, jak również na gruncie prawa cywilnego, które pozwalają dochodzić swoich praw, pozwalają bronić dobrego imienia, przy czym niestety trzeba powiedzieć, że są to przepisy bardzo często wadliwe i wykorzystywane przeciwko tym, którzy tego dobrego imienia, nie tyle, którzy chcą dochodzić tego dobrego imienia, czy też może więcej. Te przepisy są często interpretowane w sposób nieprzychylny. Pozwolę sobie to powiedzieć, chociaż mi to trudno jako prawnikowi przychodzi, nieprzychylne dla pewnych grup osób. To znaczy zdarza się tak, że niektóre osoby częściej trafiają, ich sprawy częściej trafiają do sądów i dużo częściej te rozstrzygnięcia są nie takie, jakbyśmy chcieli, czy też dużo dłużej musimy bronić swojego dobrego imienia.
Panie pośle, ostatnio, dwa dni temu, Akademicki Klub Obywatelski imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego wystosował apel o kulturę wypowiedzi w dyskursie publicznym i tutaj piszą w ten sposób: szafowanie ocenami, krytyką bez zrozumienia treści wypowiedzi, wymiana inwektyw i używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe, to droga do upowszechnienia nienawiści, przenoszenie jej w wymiar społeczny. To jeden z akapitów w tym dwustronicowym apelu.
Tak, to oczywiście, że to pozwala, jeżeli my słownie, werbalnie zaczynamy mówić, zachowywać się w sposób agresywny, zaczynamy atakować drugą osobę, to ojciec przecież powiedział, jeszcze w tym parlamencie nie dochodzi do rękoczynów, ale przecież bardzo łatwo sprowokować kogoś. Zresztą przepisy też pozwalają na taką sytuację, to dygresja. Jeżeli ktoś zostanie sprowokowany przez drugą osobę, na przykład właśnie wulgarnymi wypowiedziami i zareaguje nawet uderzając ją, to może to znaleźć ochronę w przepisach prawa, może to znaleźć zrozumienie, czy też jest to okoliczność łagodząca dla tej osoby. To pokazuje, jak bolesne potrafi być słowo i w jaki sposób może druga osoba na to zareagować. I jak należy szanować swoją kulturę wypowiedzi, swój język, ażeby nie obrażać drugich. Niestety bardzo często to się nie udaje i wtedy trzeba korzystać z tych instrumentów, które są. Jeżeli można, ja zacząłem wcześniej mówić o sprawie, podniosłem taką kwestię, iż w mojej ocenie obecnie dochodzi do sytuacji, w której niektóre opcje polityczne czy niektóre osoby, o wiele trudniej im dochodzić swoich praw, bądź też są one gorzej traktowane przez różnego rodzaju instytucje państwowe. I myślę tutaj w pierwszej kolejności...
Czyli co, mam rozumieć, że są tacy, którzy mogą więcej, albo na więcej sobie mogą pozwolić, jest na to przyzwolenie?
Niestety ja mam takie wrażenie i to jest wrażenie oparte o moje doświadczenia bądź osobiste, bądź obserwacje tego, co dzieje się w życiu publicznym, bo przez czytanie artykułów, śledzenie mediów, ale także wielokrotnie ja sam z tego rodzaju sytuacjami się spotkałem. Tą najbardziej dla mnie kuriozalną, ale też i przykrą, była sprawa, w której broniłem pana Roberta Frycza. Internauty, który rzekomo obraził czy znieważył prezydenta Rzeczypospolitej, pana Bronisława Komorowskiego. Ja znałem dokumenty, które były podstawą zarzutów, podstawą aktu oskarżenia. Od samego początku i wtedy rozmawiałem z dziennikarzami, uspokajałem ich, kiedy tylko, państwo nie wiem czy pamiętacie, to była taka słynna akcja Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, o 6 rano do tego młodego człowieka, studenta, wkroczyła z długą bronią, dokonywała przeszukań, zabezpieczała twarde dyski, tylko dlatego, że pan Robert Frycz prowadził stronę internetową, na której były materiały mniej lub bardziej zabawne, skierowane w stosunku do obecnego prezydenta, pana Bronisława Komorowskiego. Pan Robert Frycz tłumaczył się tym, iż przez 5 lat prezydentury Lecha Kaczyńskiego obserwował, co dzieje się w internecie, obserwował też życie publiczne, to w jaki sposób inni politycy, publicyści, dziennikarze wypowiadają się o świętej pamięci Lechu Kaczyńskim. To praktycznie nigdy nie spotykało się z reakcją odpowiednich instytucji państwa i on uznał, że w takim razie w Polsce można tak, a nie inaczej postępować i dlatego założył tę stronę internetową, która oczywiście w pierwszej kolejności była wyrazem jego niezadowolenia z tego, że Bronisław Komorowski jest prezydentem Polski. W drugiej kolejności miała go ośmieszać, ale tak ośmieszać, obśmiewać, nie ośmieszać, obśmiewać, żeby to było zgodne z regułami prawa. Natomiast no też było też pewną reakcją na to, co działo się z świętej pamięci Lechem Kaczyńskim. No otóż było w czasie prezydentury pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego kilka głośnych spraw, które zakończyły się niemalże wszystkie umorzeniami lub już na wstępnym etapie badania przez prokuraturę. Ja pamiętam taką sprawę publicystów, czy też dziennikarzy, jeżeli tak można nazwać, pana Kuby Wojewódzkiego i Michała Figurskiego, którzy, o ile pamiętam, użyli słów w stosunku do prezydenta Rzeczypospolitej: mały, niedorozwinięty, głupi człowiek. Prokuratura to postępowanie umorzyła, uznając, że nie doszło do żadnego znieważenia. Było szereg innych postępowań, czy to wypowiedzi chociażby pana prezydenta Lecha Wałęsy, pana Stefana Niesiołowskiego, internautów. Wszystkie te sprawy kończyły się umorzeniami. Była też bardzo głośna sprawa jednego pana, który na dworcu centralnym w sposób bardzo wulgarny po spożyciu alkoholu wypowiadał się na temat Lecha Kaczyńskiego. Wówczas w ogóle mało kto pamięta, iż zatrzymano go i postępowanie karne było prowadzone w związku z tym, że on właśnie był po spożyciu alkoholu i narzucał się w sposób agresywny innym ludziom, a nie tylko i wyłącznie w związku ze znieważeniem pana prezydenta. Natomiast również ta sprawa została umorzona. W związku z tym pan Robert Frycz mógł w sposób uzasadniony być przekonanym, że skoro przez 5 lat organa państwa polskiego w żaden sposób nie reagują, przez 5 lat nie ścigają tego rodzaju zachowań, a jeżeli już dochodzi do ścigania, to one są bądź umarzane na etapie prokuratury, bądź bardzo szybko na etapie postępowania sądowego, uznał, że może w granicach pewnych, od pewnej oczywiście konwencji, czyli nie przekraczając godności drugiej osoby, zamieszczać czy to śmieszne zdjęcia, czy śmieszne gry dotyczące pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Dla wiadomości wszystkich państwa, zdjęcia i gry, które były zamieszczone, to były zdjęcia i gry, które wcześniej funkcjonowały w internecie. One były na przykład na portalach społecznościowych, ktoś zamieścił swoje zdjęcie w internecie, na przykład na Facebooku, i było to zdjęcie zabawne, śmieszne, jakiejś krępującej sytuacji, ale śmieszne, ktoś się śmiał, bo czasem nam się zdarzy, nawet jak robimy zdjęcie rodzinne, że ktoś się krzywo uśmiechnie, ktoś się wykręci, no zdarzają się takie sytuacje, klisza to ujmie i to pozostaje. Te zdjęcia wykorzystano, można powiedzieć, przeciwko prezydentowi Komorowskiemu, bo wklejono tam jego twarz. Podobnie gry. To były gry, które były prezentowane wszędzie na świecie, dotyczyły wcześniej prezydenta Busha, prezydenta Obamy, prezydenta Sarkoziego, ba nawet pana prezydenta Putina. A wiadomo, że Rosja nie należy do państw szczególnie kochających demokrację, szczególnie pozwalających na obrażanie głowy państwa. I nawet tamte gry mogły funkcjonować. W związku z tym pan Robert Frycz, uznając, że to funkcjonuje wszędzie na świecie, zamieścił je na swojej stronie internetowej. I co się stało? I niesamowita reakcja służb specjalnych, jak powiedzieliśmy, wkroczenia o 6 rano. No ale tu jeszcze można powiedzieć, że nadgorliwość funkcjonariuszy.
Ale jak my mamy się zachować, tak? Bo ktoś mówi, że no dość, tak nie może być. No spróbujemy w drugą stronę, tak? Czy teraz ktoś będzie bronił imienia? Czy we właściwy sposób odnosimy się, tak, z szacunkiem do, nie wiem, urzędującego jednego, drugiego, trzeciego, tak, no, właśnie prezydenta? To jest... Czy tutaj jest jakaś, nie wiem, równowaga i właściwa postawa też, nie wiem, w mediach, właściwa postawa u obywatela? I w tych, można powiedzieć, na tych płaszczyznach, które ewentualnie reagują, pan tu mówi, służby specjalne czy aparat państwa, tak? Czy on właściwie reaguje, właściwie działa, gdy mówi się o szacunku, o tym dobrym imieniu państwa, prezydenta w tym momencie, czy no nie wiem, marszałka, który to, no, jest drugą osobą.
Tak, to bardzo ojciec poruszył bardzo ważną kwestię, bo właśnie o co chodzi? To nie chodzi o to, że można wszystko, na przykład w stosunku do prezydenta. Tu jeszcze taka dygresja. Orzecznictwo sądów międzynarodowych, również sądów polskich w pewnym zakresie, w sposób jasny mówi, że jeżeli ktoś decyduje się na życie publiczne, decyduje się na przykład być politykiem, to w stosunku do niego można dużo więcej, aniżeli w stosunku do osoby, która... do osoby prywatnej.
Mam rozumieć, że więcej wolno politykowi niż mecenasowi? Nie,
więcej można powiedzieć o takiej osobie. W sposób bardziej dwuznaczny się zachować. Można mu dokuczyć bardziej, oczywiście też w pewnych granicach, aniżeli osobie prywatnej. Mi jako adwokatowi, ale niestety czy niestety również jako posłowi, można powiedzieć dużo więcej, ja muszę to znieść, aniżeli gdybym był tylko i wyłącznie adwokatem, tylko i wyłącznie osobą prywatną. Jest to tak zwana ugruntowana w orzecznictwie zasada twardszej skóry. Dlatego też, kiedy wkroczyła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego do pana Frycza, ja byłem przekonany, że sprawa jest po prostu nieporozumieniem. Ktoś był nadgorliwy, sprawa szybko się zakończy. No otóż stało się coś, czego ja nie byłem w stanie zrozumieć. Rzecz niebywała. Już nie mówię, uruchomiono to Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która w tym czasie powinna zajmować się chociażby sprawą Amber Gold. Równolegle mniej więcej te rzeczy się toczyły. Wieloma innymi przestępstwami gospodarczymi, kwestią przekrętów na autostradach. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest używana do tego, że ktoś gdzieś kogoś w jakiś sposób znieważył. No, to są ogromne pieniądze z naszych podatków, które idą później na półprywatne rozgrywki polityczne. Dlatego byłem przekonany, że prokuratura zachowa się w sposób racjonalny. Po analizie tej dokumentacji, po przesłuchaniu pana Roberta Frycza umorzy sprawę. No, a kiedy ona trafiła do sądu pierwszej instancji, to już byłem w 100% pewien, że może prokurator jest przynajmniej częściowo zależny od swoich zwierzchników, nie jest niezawisły tak jak sądy. No, może się bał, wystosował akt oskarżenia, przecież sąd to musi umorzyć. Przecież to jest oczywiste, że w świetle tego, co mówiliśmy wcześniej o prezydencie Lechu Kaczyńskim, że tego rodzaju czyny nie będą w żaden sposób penalizowane. I to się okazało, sąd pierwszej instancji tego młodego człowieka skazał, uznał go winnym, wymierzył karę 1,5 roku ograniczenia wolności, a prokuratura uznała to za niewystarczające i żądała 1,5 roku, ale pozbawienia wolności, co prawda w zawieszeniu, ale zawieszenie jest środkiem probacyjnym, jak to mówią prawnicy. To jest takie fachowe określenie. Czyli 1,5 roku pozbawienia wolności w przypadku, kiedy ten środek probacyjny się nie sprawdzi, za to, że ktoś zamieścił zdjęcie w internecie Bronisława Komorowskiego. 1,5 roku. To w tym samym czasie mafiozi z mafii piruszkowskiej byli skazywani na 1,5 roku w zawieszeniu. No, waga czynu, gdy ktoś jest w zorganizowanej grupie przestępczej. Różne rzeczy tam mają miejsce. Są zabójstwa, kradzieże, wyłudzenia podatków, pobicia. A ktoś jest, prawda, internautą i zamieszcza zdjęcie internetowe, jest bez porównania. I prokuraturze przyszło do głowy żądać kary 1,5 roku pozbawienia wolności. Na szczęście sąd, i to jest bardzo ważne, sąd apelacyjny zachował się w sposób prawidłowy. Powiedział, że ten czyn to faktycznie jest naganny, nie powinno do niego dojść, natomiast on jest społecznie szkodliwy w stopniu znikomym. W związku z tym nie jest przestępstwem. Nie wypełnia pełnej definicji przestępstwa. I to bardzo ważne. To uważam, że to było rozstrzygnięcie sądu szczególnie istotne, bo tu ojciec powiedział o tym, czy są jakieś granice. Otóż tak, w mojej ocenie, szczególnie jeżeli chodzi o prezydenta Rzeczypospolitej, takie granice być powinny. Bo bez względu na to, jak ojciec powiedział, czy to będzie ten inny prezydent, czy ten, który dzisiaj obowiązuje.
To nie ma kwestia lubię, nie lubię.
Tak, to nie ma kwestii lubię, nie lubię mój przeciwnik polityczny. On reprezentuje państwo polskie. On jako instytucja, ja mogę Bronisława Komorowskiego nie lubić. Mogę z niego się śmiać. Co więcej, mnie denerwują te wszystkie jego gafy, bo on kompromituje państwo polskie jako pierwsza osoba w państwie. Ale ja muszę szanować urząd. Więc pewnych rzeczy zrobić nie można, bez względu na to, czy się jest internautą, czy się jest politykiem. Natomiast trzeba mieć świadomość, że mimo wszystko ta granica jest dość szeroka. Czyli jeżeli ktoś zamieszcza śmieszne zdjęcie w internecie, to naprawdę nie uważajmy, że to jest przestępstwo. Nie mówmy, że to jest przestępstwo w tym rozumieniu, że musi spotkać się z odpowiedzialnością karną. Może jest to niestosowne, ale to jeszcze nie przekracza granic godności już nie tylko Bronisława Komorowskiego, ale godności nas wszystkich jako Polaków, godności Urzędu Prezydenta. I tą granicę moim zdaniem dopiero sąd apelacyjny w Łodzi jasno określił, co wolno, a co nie wolno, a co jest na granicy. Czyli my wszyscy nie możemy, nieważne czy popieramy pana prezydenta Komorowskiego czy nie, lżyć go, być wulgarnym na przykład we wpisach internetowych. Natomiast my wszyscy mamy prawo napiętnować jego gafy, jego błędy, mówić nawet bardzo dosadnie, że się nie zgadzamy z tym, w jaki sposób on postępuje. I to orzeczenie, ale tak powinny się kierować następne sądy, powinno iść to właśnie w tym kierunku. Nie wolno pewnych rzeczy robić, natomiast granice są stosunkowo szerokie. Nie można zamykać ust tym, którzy krytykują daną osobę, którzy się z nią nie zgadzają, którzy są jej przeciwnikami.
Dziękuję. Zapraszam do kontaktu naszych widzów. Dzisiaj prawo do dobrego imienia w Polsce. Naszym gościem jest pan mecenas Bartosz Kownacki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, pan też jest pełnomocnikiem rodzin smoleńskich i jak pan tutaj powiedziałby o tym dobrym imieniu, wspomniał pan, że to same rodziny smoleńskie, tak, muszą bronić swojego dobrego imienia i jest to możliwe, nawet materiały różnego rodzaju, które nie powinny się pojawić, mogą zniknąć, a państwo, mając poważny aparat, mając Ministerstwo Spraw Zagranicznych, no nie do końca wywiązuje się, wydaje się, ze swoich obowiązków. Jak funkcjonują tak rodziny smoleńskie, bo ta debata w różny sposób tak się też odbywa i ludzie wysoko stający, nie tylko w parlamencie, ale prawda, czasem ktoś jest marszałkiem Sejmu, wicemarszałkiem, pozwala sobie na niewybredne słowa.
Tak, no to jest rzecz dla mnie również bardzo bolesna, bo ja identyfikuję się z tymi rodzinami, z wieloma z nich jestem w bliskich kontaktach, spotykamy się na przykład na obiadach, rozmawiamy o tych problemach, więc niezależnie od tego, że reprezentuję tę rodzinę jako adwokat, też z racji tej katastrofy, jej charakteru i tego, jak te osoby są mi bliskie, no po części rozumiem, co mogą czuć. I każda wypowiedź, a niestety ich jest bardzo wiele, jest również dla mnie bardzo bolesna, bardzo dotkliwa. Mam niestety takie wrażenie, tutaj wrócę na chwilę do Komisji Etyki Poselskiej, że posłowie szeroko rozumianej koalicji, czyli Platformy Obywatelskiej, ja uznaję za tą szeroką koalicję również właśnie Ruch Palikota, wybrali sobie kilka, nie tylko posłowie, ale politycy czy osoby życia publicznego po tamtej stronie, wybrali sobie kilka sfer życia publicznego, w którym uważają, że można lżyć, obrażać dobre imię drugiej osoby i nie będzie z tego tytułu żadnych konsekwencji. To taką jedną sferą jest Kościół katolicki, ale to może o tym trochę później. Natomiast drugą sferą właśnie okazały się rodziny smoleńskie. Potraktowano ofiary katastrofy smoleńskiej jako przedmiot bieżącego sporu politycznego i w różny sposób, na różnych szczeblach dochodzi do ataków na nich. Wprost, czasem wręcz z mównicy sejmowej wchodzą posłowie, wchodzi nawet premier polskiego rządu i mówi rzeczy niegodne premiera, niegodne tego urzędu. Ja pamiętam taką debatę z września ubiegłego roku, gdzie pan premier może wtedy nie wprost dotykał rodzin smoleńskich, ale dotykał tych wszystkich, którzy stracili tam swoich przyjaciół. Dotykał posłów opozycji i mówił, że oni powinni, zarzucał im niekompetencje, zarzucał im to, że powinni być w Moskwie, w Smoleńsku w tych tragicznych dniach i udzielać pomocy, a tak naprawdę zajmowali się bieżącą polityką. Z tchórzostwa tam nie przyjechali, co było oczywistą nieprawdą, bo wielu z nich tam było, a druga rzecz to obowiązkiem państwa polskiego wtedy było bądź interesu, a nie poszczególnych posłów opozycji, których narzędzia, instrumenty były bardzo ograniczone. I tego rodzaju ataki są bardzo często kierowane w stosunku do rodzin. Ojciec powiedział chociażby o wicemarszałku Sejmu. Ja pamiętam taką druzgocącą wypowiedź pana Stefana Niesiołowskiego, który powiedział o ekshumacjach. Mówił tutaj, mając na myśli między innymi rodzinę świętej pamięci Zbigniewa Wassermana, że oni sobie z własnych pieniędzy sami powinni zapłacić za tę ekshumację. Proszę teraz zastanowić się, jak czuła się wtedy ta rodzina. W jaki sposób ona, która musiała tyle przejść, doprowadzić do sytuacji dramatycznej, bo ja nikomu nie życzę, żeby musiał ponownie otwierać grób bliskiej sobie osoby, dlatego że organy państwa polskiego zawiodły. Ta rodzina, jak szereg również innych rodzin, rodzina świętej pamięci Przemysława Gosiewskiego, świętej pamięci Anny Walentynowicz, doprowadziły do ekshumacji, dlatego że okazywało się, że dokumentacja sporządzona przez państwo polskie również, nie tylko przez państwo rosyjskie, również przez państwo polskie jest wadliwa, niekompletna, że ta dokumentacja musi podlec weryfikacji, narażają się na ogromne cierpienie. Jest to wszystko wynikiem zaniedbań strony rosyjskiej i strony polskiej, a funkcjonariusze polityczni Platformy Obywatelskiej potrafią w ten sposób ich lżyć, obrażać, w ten sposób ich atakować, chcąc oczywiście...
Zdarza się, że jakiś polityk, czy no nie wiem, minister, marszałek powie słowo przepraszam, czy to w ogóle, jak pan obserwuje to życie chociażby na wiejskiej, że to życie nie wchodzi w ogóle w grę? Bo może być tak, że ktoś zapędzi, tak? Za daleko. Czy zawsze jest wina po drugiej stronie? To ty jesteś powodem tego, że ja w taki, a nie inny sposób mówię i na przykład przykładam ci, tak? Biorę kija jakiegoś poważnego i leję cię z każdej strony. Ty mnie sprowokowałeś, więc musisz zawsze wiedzieć, że może cię to z mojej strony spotkać i to ty powinieneś mnie przeprosić.
Ja niestety, może jeszcze mam krótki ten staż parlamentarny, ale nigdy mi nie zdarzyło się tak, żebym obserwował taką sytuację. Mam nadzieję, że ja w swoich wypowiedziach personalnie nigdy nikogo nie obraziłem. W związku z tym sam nie, no, w taki sposób nie zachowałem, nie musiałem nikogo przepraszać. Natomiast nigdy też nie widziałem sytuacji, żeby ktoś miał na tyle odwagi cywilnej, żeby zejść, podejść do tej osoby, wytłumaczyć, że posunąłem się za daleko, że czasem w ferworze dyskusji zachowałem się w taki inny sposób. Nie. Moim zdaniem te zachowania, te wypowiedzi są często bardzo głęboko przemyślane i uzasadnione. I tutaj jeszcze, jeżeli mówimy o rodzinach smoleńskich, pan poseł Halicki, też taki bulterier Platformy Obywatelskiej, który powiedział o pani Marcie Kaczyńskiej, że skoro ona kwestionuje ustalenia oficjalne komisji rządowych, to przecież sama wzięła pieniądze od rządu polskiego, czy od ubezpieczyciela i powinna je zwrócić. Dlatego, że przecież kwestionuje te oficjalne ustalenia. Jedna kwestia to w ogóle sprawa prawna. Ubezpieczenie działa w ten sposób, że jeżeli dochodzi do tragicznego zdarzenia, do śmierci tej osoby, która jest ubezpieczona, to beneficjenci po prostu otrzymują te pieniądze. I to nie ma znaczenia. Ubezpieczyciel może później ewentualnie wystąpić z roszczeniem na przykład do strony rosyjskiej, jeżeli uzna, że to ona spowodowała tą katastrofę, czy to ona doprowadziła do tej tragedii. Natomiast dla beneficjenta, czyli w tym wypadku rodziny, to nie ma znaczenia. To jest tak jak z wypadkiem samochodowym. My po to mamy ubezpieczenie, po to wykupujemy polisę, żeby jeżeli do niego dojdzie, zgłosić się do ubezpieczyciela, dostać pieniądze i naprawić samochód, a nie dochodzić sądownie, czy było tak, czy inaczej. To już jest problem ubezpieczyciela. Jeżeli tak by nie było, to po co w ogóle się ubezpieczać? Natomiast dlaczego o tym mówię? Proszę zauważyć, w jednym i w drugim przypadku dotknięto kwestii pieniędzy, bo wiedzą, jak ta sprawa jest dotkliwa i wrażliwa w polskim społeczeństwie. Zawsze, jeżeli mówi się o pieniądzach, to są osoby, które są zawistne, które powiedzą, no dobrze, zobaczcie, ile ktoś wziął pieniędzy, ile ktoś na tym zarobił. A przecież rzeczą oczywistą, że każda z tych osób dołożyłaby, oddałaby wszystko, co ma, żeby przywrócić życie tym swoim bliskim. To jest rzecz normalna i oczywista. Ale używa się takich argumentów po to, żeby ustawić te osoby przeciwko społeczeństwu, żeby pokazać, czego oni od nas chcą, czego oni się od nas żądają, jak wzięli takie pieniądze. I teraz człowiek, który często ma problemy z tym, żeby zapiąć domowy budżet, żeby przeżyć od pierwszego do pierwszego, no w tej swojej małości też troszeczkę, bo wszyscy jesteśmy trochę zawistni, mówi, no faktycznie mają rację. Czyli te wszystkie wypowiedzi polityków, ja mówię to dotyczące katastrofy smoleńskiej, a jestem przekonany, że dotyczące wielu innych spraw obrażania Kościoła katolickiego, innych parlamentarzystów, są od początku z gruntu przemyślane, przynajmniej w większości, są zaplanowane, obliczone na pewien spektakl polityczny, na to, żeby zaistnieć w mediach i żeby komuś dokuczyć. Czyli to nie jest tak, że komuś się wyrwało, bo przecież nam nawet w kłótniach zdarza się powiedzieć o jedno słowo za dużo. To jest od początku obliczone na pewną korzyść polityczną i dlatego powinno spotykać się z napiętnowaniem również przez sądy, przez instytucje państwowe, które stosując przepisy powinny je stosować w taki sposób, ażeby osoby, które wypowiadają te słowa, miały świadomość, że im się to nie opłaca. A są do tego instrumenty.
Dziękuję. Mamy telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria do Wszedziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię jest Adam Boniec Mańc. Halo?
Panie Adamie, pan może przyciszyć swój telewizor. Będzie łatwiej nam się komunikować. Słyszymy pana dobrze.
Tak, tak. Przyciszyłem w zasadzie. Tak.
Dziękuję.
Dobrze. No więc dzwonię z Mainz, Moguncja, Niemcy, w ogóle mieszkam w Kanadzie, no teraz akurat pracuję tutaj. No i tak się przyglądam, może częściej odwiedzam, nawet Polskę. Właśnie chciałem się włączyć do tej rozmowy, właśnie na temat właśnie tej debaty, czy sposobu jakiejś kultury osobistej po prostu w życiu publicznym. Ja tutaj się bardziej odniosę do tego, inaczej niż pan prawnik, tutaj pan mecenas, który... No, z punktu widzenia rzeczywiście sądy i tak dalej, ale przecież takie rzeczy są kontrolowane. Ja już mieszkam po ponad 30 lat w Kanadzie i takie rzeczy są kontrolowane no, przez takie coś jak media. Po prostu jest niedopuszczalne, żeby poseł N po prostu obraził w tak straszliwy sposób kobietę, która go filmowała, zadawała mu pytanie, a potem jeszcze na drugi dzień może wystąpić sobie w jakiejś publicznej telewizji, po prostu jak jeszcze są inni posłowie, którzy bronią tak nagannego zachowania. No, żeby tak podać przykład, ja tylko jednym zdaniem, w prowincji Quebec było w 1995 roku referendum, no takie niepodległościowe autonomii quebeckiej i premier po przegranym referendum na wieczór wyraził takie zdanie, no referendum przegraliśmy głosami starych ludzi i emigrantów. No po prostu to oznaczało jego koniec. Na drugi dzień już nie był premierem. Po prostu nie stanowili go nikt obroni, ani koledzy partyjni, ani tym bardziej dziennikarze był masowo po prostu potępiony za taką wypowiedź. Czyli proszę zobaczyć klasę polityczną, a proszę też zobaczyć, jakie jest, no nie można pewnych rzeczy. I tutaj nie było jakichś pod jakimś osobistym, prawda, obrażeniem kogoś, tylko po prostu no, jakieś tam przytoczenie jakichś tam grup, powiedzmy, całych. Nie? Ale mimo wszystko no, to było tak niestosowne, że człowiek już nie mógł zostać. I było setki innych przykładów, które można by przytoczyć jeszcze z tamtego życia, kiedy te, jednak co można, to można. I takie czy wyśmiewanie, czy lżenie, to jest po prostu, no, my widzimy może, ja tak powiem, my, w sensie, że rozumiemy polską mowę i polską kulturę, jednocześnie żyjąc tam, jak niesamowita jest to różnica pomiędzy, mimo że ja tutaj nie chcę, że to jest jakiś ideał kultury i tak dalej, bo wiemy, że jest to no, w sprawach moralnych, etycznych jest tam w Kanadzie czy na Zachodzie, po prostu są różnego rodzaju problemy, jeśli chodzi o, wiadomo, o aborcję, prawa homoseksualność i tak dalej, ale po prostu jest to niesamowita różnica, jeśli chodzi o odnoszenie się osoby do osoby. I to na zasadzie posła, czy na zasadzie nawet na ulicy. Po prostu człowiek drugi jest nienaruszalny pod względem fizycznym i pod względem używania słów w stosunku do niego. Jest to ogólnie przestrzegane i mentalnie potępione przez media. Czyli ja, poza tym, że jak pan mecenas mówi tutaj, jeśli chodzi o prawo i sądy jak najbardziej, ale tutaj tu media po prostu kontrolują, czy nie to, że ja chwalę te media, że one są idealne czy coś, tylko że po prostu no, tego typu zachowanie nie przejdzie. Już na przykład teraz tutaj już drugi polityk, minister w Niemczech, po prostu plagiat prac doktorskiej po prostu i musi ustąpić, bo pod wpływem presji mediów właśnie. Czyli tutaj jest tam, a tutaj właśnie ktoś potrafi się tak straszliwie zachować na ulicy przed Sejmem, sfilmowany jest, to wszyscy mogą zobaczyć. Na drugi dzień jest w telewizji publicznej i po prostu może sobie tam mówić. Jest jego kolega, który go broni, poseł. No jakby nigdy, no jest to po prostu, no tak, żeby...
Dziękuję, panie Adamie.
Tak nerwowo. No ale jeszcze, żeby tylko jedno zdanie.
Tak?
Telewizja TVN niech nam żyje. Są tylko dwa państwa na świecie, Stany Zjednoczone i Polska, gdzie taka telewizja jest. I WTN, Matki Angeliki i tutaj telewizja TVN. Niech naprawdę trwajcie, coś wspaniałego. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję panu za dobre też słowo pod naszym adresem. Pan Adam, pozdrawiamy Niemcy i pozdrawiamy Kanadę. No ta presja, tak, presja, właściwa presja w środkach przekazu i właściwa presja w społeczeństwie.
Proszę ojca, mi się wydaje, że ja się starałem się tak skonstruować tą swoją wypowiedź. Może nie w każdym elemencie ona była jasna dostatecznie, ale ja się z wszystkimi słowami pana Adama zgadzam w całości. Nawet z tym ostatnim dotyczącym, czy nawet oczywiście również tym ostatnim dotyczącym telewizji TVN, ale cofając się do samego początku. Przecież takich elementów ochrony dobrego imienia jest kilka. Pan powiedział tutaj właśnie o tych najważniejszych. Ja mówiłem też o elemencie ochrony prawnej, ochrony czy to cywilnej, czy to karnej, ale przecież w ogóle na samym początku jest kwestia kultury osobistej, tego, czego się wyniesie z domu i zachowania tego, co my sami powinniśmy wewnętrznie wiedzieć, że zrobić nie należy. Czego nie należy powiedzieć, w jaki sposób należy się zachować, to jest ten pierwszy element, pierwsza bariera ochronna. Drugą to jest to nasze najbliższe środowisko w przypadku polityków. I tu pan powiedział o innych politykach, nawet z tej samej opcji, którzy w sytuacji, kiedy jedna z osób publicznych powiedziała za dużo, nie stanęli w jego obronie. Czyli to moje najbliższe środowisko. To jest druga bariera obronna. Wiem, że jeżeli ja przekroczę pewną granicę kultury, dobrego imienia innych osób, jeżeli kogoś obrażę, to nikt mnie nie będzie na siłę bronił. To niestety, ale wtedy poniosę tego konsekwencje. Trzecia granica, bardzo ważna, to są niestety media. I tutaj ogromny problem z tym, z czym mamy do czynienia w Polsce, bo jak już o tym rozmawialiśmy, duża część mediów żyje z sensacji. Żyje nie z pokazywania faktów, tak jak telewizja TVN, nie z analizy faktów i ze spokojnego, merytorycznego przekazu, ale często nadaje ton wydarzeniami spektakularnymi i obrażającymi drugich. Bo w ich ocenie to się o wiele łatwiej sprzedaje, to się przelicza na oglądalność.
Ale może być też tak, że takie media tak trochę narzędziowo są tak, traktowane, a druga, nie wiem, czy uwikłane, czy uzależnione
a druga od kwestia
w ten, ze stron.
A druga kwestia to właśnie można grać w ten sposób. Można kogoś przedstawić w złym świetle, można na siłę jego słowa wyolbrzymiać, tak żeby pokazać, że on jest na przykład wulgarny, agresywny, bądź też można pewne słowa pokazywać w sposób, nie krytykując tego zachowania, tylko pokazując, tak, on miał rację, kształtując pewne przekonanie w społeczeństwie, tak jak mówimy tutaj chociażby o panu pośle Halińskim. Przecież gdyby on wypowiedział te słowa i żadna ze stacji ich nie upubliczniła, to by drugi raz się mu nie opłacało tego mówić. Bo dziennikarz, który tego słucha, popatrzył by mu w oczy i powiedział, no jak ty się, człowieku, zachowujesz? Jaką ty masz kulturę? Jeszcze, czyli by stracił w oczach tego dziennikarza, wiedział, że to nigdzie nie pójdzie i nikt mu nie chce wręcz ręki podać. To wtedy miałoby sens. I są przecież instytucje takie jak Rada Etyki Mediów, które powinny również tą kwestię monitorować, które powinny się wypowiadać w sytuacji, kiedy media w sposób nagminny właśnie żerują na nadużywaniu dobrego imienia innych osób.
To może być problem też z tymi konsekwencjami. Kto ponosi jakie konsekwencje za takie czy inne czyny, tak?
Tak, ale i tu powiedział też pan Adam rzecz bardzo ważną. Te konsekwencje prawne powinny być pewną ostatecznością. O wiele ważniejsza byłaby reakcja pozostałych mediów, pozostałych dziennikarzy, pozostałej grupy społecznej, w której się znajdujemy, to, że jesteśmy niejako na marginesie po tego rodzaju zachowaniach. Pokazanie dezaprobaty dla zachowań uwłaczających godności człowieka. Niestety u nas tego nie ma.
Może być tak, że to nie z naszego podwórka, więc my nie przyłączymy się, czy nie będziemy bronili, tak? Tylko razem ze wszystkimi.
Ależ oczywiście, ale niestety jest to kwestia, mimo że trochę niezręcznie mówić, bo jestem młodą osobą, ale trzeba sobie powiedzieć, że to jest kwestia braku faktycznych elit w Polsce, których nie wykształciliśmy przez ostatnie 20 lat. Zresztą to jest za mały czas. Takie elity kształtuje się przez pokolenia, przez wieki. Niestety u nas czas II wojny światowej i później komunizmu zrobił swoje. Często te elity po prostu fizycznie w Katyniu, w trakcie powstania warszawskiego, w trakcie po prostu wojny wyeliminowano i tych, którzy kształtowaliby to właśnie prawidłowe życie społeczne, kształtowałby sytuację, bo możemy mieć różne poglądy polityczne, możemy się z różnymi rzeczami nie zgadzać, ale gdyby w mediach były osoby o faktycznie większości, bo ja nie mówię, że takich nie ma w ogóle, osoby o wysokiej kulturze, o poczuciu kultury, ale też na przykład państwowości, odpowiedzialności za państwo, za misję dziennikarską, z ogromnym szacunkiem do swojego zawodu, gdyby takie elity w Polsce były, to nie byłoby tak dużego problemu z obroną wolności słowa, z obroną dobrego imienia w Polsce.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwa.
Halo?
Prosimy.
Ja się przedstawiłem, nazywam się Jerzy, mieszkam w Warszawie i chciałbym się włączyć do tej dyskusji. Jestem już człowiekiem starszym i uważam, że jeżeli chcemy jako Polacy, żebyśmy byli szanowani, to przede wszystkim powinniśmy szanować sami siebie. Chcę tutaj wrócić do takich określeń, które się pojawiają często w prasie zachodniej, jak polskie obozy koncentracyjne, polskie obozy śmierci. Czytam w tej chwili dzieło Winstona Churchilla, II wojna światowa. Przeczytałem również pamiętniki wojenne generała de Gaulle'a. Nigdzie tam nie używa się takich sformułowań jak faszyści, hitlerowcy, naziści. Pisze się dobitnie. Niemcy wywołali II wojnę światową. Niemieckie lotnictwo, niemiecka armia, niemiecka marynarka wojenna, niemiecki sztab generalny. Obaj ci wybitni politycy, mężowie stanu, używają takich określeń. Mnie bardzo zasmucił fakt, kiedy polski dyplomata pojechał odebrać odznaczenie dla Jana Karskiego, gdzie prezydent Obama użył pojęcia polskie obozy śmierci. Ten dyplomata słowem się nie odezwał. Ja uważam, że wtedy powinien zaprotestować. Być może byłby jakiś skandal mały dyplomatyczny, ale ten skandal spowodowałby może przewrót, żeby w prasie zachodniej, amerykańskiej nie używano takich obraźliwych pojęć w stosunku do Polski. Uważam, że tutaj również jest ogromna wina polskich mediów i tak zwanych polskich elit politycznych, które właśnie bardzo często używają takich pojęć jak faszyści, hitlerowcy, naziści, a nie mówi się dobitnie, że II wojnę światową i to, co było w Polsce wyprawiane z Polakami, z Żydami, z innymi narodami, to robili Niemcy, nie naziści, nie hitlerowcy, bo oni z kosmosu nie spadli, tylko konkretni ludzie mieszkający w Europie. Podzielam w pełni tę dyskusję, którą panowie prowadzicie w telewizji Trwam. Uważam, że polska kultura polityczna jest na bardzo niskim poziomie. To zasmuca, że ten język polityków, język elit politycznych, elit mediów jest taki wulgarny, brak jakiejkolwiek kultury tutaj, wysławiania się, często pomówienia, ataki. Świadczy to o tym, że jesteśmy sami winni temu, co o nas mówią i piszą na Zachodzie i w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy, Panie Jerzy. Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy mieszkańców stolicy Warszawy.
Tak, ja tutaj też wszyscy mówimy o tym samym, zgadzamy się, dlatego że ta pamiętna sytuacja, w której prezydent Obama użył takich sformułowań, niedopuszczalnych, dlatego że po pierwsze trzeba pamiętać, że pan prezydent Obama, występując publicznie, ma przygotowane swoje oświadczenia. To nie jest tak, że nawet jeżeli nie on sam osobiście, bo to trudno przyjąć, żeby prezydent tak ogromnego państwa był w stanie przygotować każde wystąpienie. Ale takie wystąpienia, przynajmniej jego zarys, za każdym razem przygotowują zaufani urzędnicy. Jeżeli oni dopuszczają się tego rodzaju nadużyć, to robią to bądź celowo, bo przecież wiemy, że są środowiska, którym zależy na tym, ażeby Polskę przedstawiać w takim świetle, bądź robią to przez swoje niedouczenie. I nie wyobrażam sobie, gdyby tam na przykład był przedwojenny minister spraw zagranicznych, odbierał tą nagrodę, pan Józef Beck, pułkownik legionowy. Gdyby padły takie słowa, to on ze względu już na swój honor Polaka, oficera, jeżeli nawet by nie stanął, nie powiedział, to by odmówił przyjęcia takiego odznaczenia, bo to był najlepszy czas, żeby w świetle kamer, przy obecności dziesiątków dziennikarzy, powiedzieć, że to nie były polskie obozy śmierci, że takie nadużywanie, takie słowa w ustach prezydenta Stanów Zjednoczonych, to jest największa zniewaga w stosunku do Polski. I takie jedno zachowanie zrobiłoby więcej niż dziesiątki procesów pośrednich wygrywanych z dziennikarzami, bo to by się odbiło reperkusją w całym świecie i Amerykanie oczywiście byliby niezadowoleni z tego, co się stało, bo to by uderzyło wprost w ich prezydenta, w ich administrację. Ale wiedzieliby, że Polska się szanuje, że my się szanujemy i bez względu na reperkusje i konsekwencje takiego zachowania z Polakami należy postępować godnie, należy się z nimi liczyć, bo jeżeli ktoś będzie doprowadzał tego rodzaju nadużyć, to sam na tym straci, bo przecież w przypadku takiego sporu, takiego ekscesu dyplomatycznego, to oczywiście strona polska by straciła, ale w pierwszej kolejności straciłyby Stany Zjednoczone. O tym by mówiono. Mówiono by o niekompetencji prezydenta Stanów Zjednoczonych. On by z tego tytułu musiał wyciągnąć bardzo poważne konsekwencje względem swoich urzędników, względem swoich podwładnych i oni by wiedzieli, że następnym razem tego rodzaju sformułowania nie mogą się znaleźć. Co więcej, dla wielu zwykłych mieszkańców Stanów Zjednoczonych to byłoby odkłamanie tej nieprawdy. Dlatego, że jestem przekonany, że jakby zrobić sondaż w Stanach Zjednoczonych, to duża część z nich uważa, że właśnie te obozy koncentracyjne to były polskie obozy koncentracyjne. Skoro polskie, to znaczy, że tam, że założyli je Polacy, że tam Polacy mordowali nie tylko Żydów, bo także Niemców, Romów, Polaków, wiele innych narodowości. Takie przekonanie niestety funkcjonuje. Ten jeden gest polskiego urzędnika mógł załatwić więcej niż dziesiątki not dyplomatycznych, ale do tego potrzebne jest także w tych urzędnikach takie poczucie odpowiedzialności za państwo, poczucie, że my niejako reprezentujemy w każdej sytuacji to państwo, a temu państwu należy się szacunek. Ja mam wrażenie,
że potrzebujemy ludzi z charakterem, tak, i silnym naszego honoru.
Niestety mam dzisiaj wrażenie takie, że polscy urzędnicy, już odchodząc od tego konkretnego urzędnika, nie mają takiego poczucia. Nie mają poczucia, że reprezentują państwo polskie. Czy to są negocjacje unijne w sprawie budżetu, czy to są negocjacje w sprawie katastrofy smoleńskiej, czy to są negocjacje w sprawie zawarcia jakiejkolwiek umowy międzynarodowej, czy też po prostu zwykła uroczystość międzynarodowa, wręczenie odznaczenia. Oni uważają, że są tylko i wyłącznie urzędnikami, mają zrobić swoje i dziękuję bardzo. Nie myślą w kategoriach interesu i godności państwa polskiego. I to jest źródłem, dlatego że taka reakcja, jaka miała miejsce wówczas w Stanach Zjednoczonych, to potrzebny był impuls. Wewnętrzne przekonanie, że tak należy zrobić. I co więcej, media w Polsce, polski prezydent, polski minister spraw zagranicznych stanie w mojej obronie i powie, tak postąpiłeś należycie, dlatego że dość obrażenia dobrego imienia Polski.
Dziękuję. Proszę bardzo, telewizja Trwam.
Halo?
Witamy serdecznie.
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Wojciech, dzwonię z Niemiec. Jako, że jestem człowiekiem wierzącym, chciałem zwrócić uwagę, o czym już była mowa, na odbieranie dobrego imienia Kościołowi w Polsce. Chciałbym może zacząć od znanej historii z panią Dorotą Nieznalską, która męskie genitalia była skawał mieścić na krzyżu. Chodzi mi też o pana Nergala, który podarł publicznie Biblię i wykrzykiwał wulgarne słowa pod adresem autorów ksiąg biblijnych i pod adresem w ogóle ludzi wierzących. Chciałbym tym dwóm osobom zaproponować. Niech pani Nieznalska namaluje obraz, na którym na menorze będą wisiały męskie genitalia. Ja jestem pewien, że na drugi dzień wszyscy krytycy całego świata określą, że to jest wielki bohomas, że ono jest największe na świecie beztalencie i następną galerię ona będzie mogła urządzić u siebie w piwnicy. Pan Nergal niech wykrzyczy to samo pod adresem Tory, czyli Świętej Księgi Żydowskiej. Jestem przekonany, że od następnego dnia będzie całkowita blokada jego wszystkich piosenek. Zespół będzie określony jako największe beztalenci artystyczne. Nie będzie tam mowa o żadnych wyrazach artystycznych. Będzie odsądzony od czci i wiary przez wszystkich krytyków. I następny koncert będzie mógł u siebie robić w garażu i więcej nigdzie. I do końca życia będzie od wszelkich działań, od wszelkich występów artystycznych usunięty. Następny moment, który chciałem poruszyć, to właśnie ciągłe obrażanie Kościoła i ludzi wierzących przez partię pana Palikota, który ostatnio powiedział: męczy mnie Polska, wisi mi krzyż. Niech się odważy, niech powie: męczy mnie Tora, wisi mi menora. Na przykład zobaczymy, jaka będzie reakcja pewnych gremiów, pewnych kręgów i zobaczymy, że jego kariera polityczna natychmiast się załamie. A z kolei dziwi mnie fakt, że ten sam pan, który jest tak przeciwny Kościołowi, który tak najczęściej by Kościół zniszczył, dlaczego ten pan przyszedł osobiście, wiem to od samego arcybiskupa Żylińskiego, przyszedł właśnie do arcybiskupa Żylińskiego w Lublinie, kiedy jeszcze żył, i osobiście prosił o chrzest swojego dziecka. Wskazuje to na ogromną dwulicowość tych ludzi. Z jednej strony chcą na atakach politycznych na Kościół zbić wielki kapitał polityczny, utrzymać się na fali, a z drugiej strony są często zakłamani, często może mają jakieś resztki wiary, której publicznie się wstydzą. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Cieszę się ogromnie, że jest Radio Maryja, cieszę się ogromnie, że jest telewizja Trwam. Pozdrawiam wszystkich, życzę szczęść Boże i w modlitwach również o was wszystkich pamiętam. Z Bogiem.
Dziękuję bardzo panie Wojciechu, z panem Bogiem. Tutaj też panie mecenasie można wspomnieć pana posła Witolda Tomczaka, który też stanął w obronie, prawda, godności, można powiedzieć, Ojca Świętego Jana Pawła II, bo też spotkał się z dużą krytyką i jutro też chyba jakaś rozprawa w sądzie go czeka następna za to, że był, czy odważył się tak na taki ostry, jasny sprzeciw i wydaje się właściwą postawę Polaka, katolika.
Oczywiście, że tak, dlatego że to wówczas, prawda, ta instalacja w sposób oczywisty obrażała nie tylko Ojca Świętego Jana Pawła II, Karola Wojtyłę jako osobę fizyczną, ale ona uderzała w uczucia religijne nas wszystkich chrześcijan, katolików, a w szczególności Polaków, dlatego że Jan Paweł II dla nas wszystkich był tym szczególnym papieżem, tym jednym z nas, którym czuliśmy się ogromnie dumni. I budowanie swojej popularności, swojej kariery zawodowej na obrażaniu czyichś uczuć religijnych, jak widać, nie jest tylko domeną polityków, ale również chociażby artystów, szczególnie tych słabych artystów. Dlatego że jeżeli ktoś ma pewną markę, ma pewną renomę, to on nie potrzebuje takiego rozgłosu. Do niego i tak przyjdą mecenasi, do niego i tak przyjdą osoby, które będą chciały bądź zasponsorować jego działania, bądź po prostu je kupić, dlatego że one będą przejawiały jakąkolwiek wartość. Niestety dzisiaj również w świecie kultury jest ogromne przyzwolenie na obrażanie uczuć, ale tylko jednej grupy religijnej,
chrześcijan. A czego nam brakuje jako narodowi? Bo jesteśmy jednak kojarzeni z tym, że no 95% ludzi ochrzczeni, tak już teraz można inaczej to będzie procentowo wychodziło z tymi naszymi praktykami, z tym jak to się przekłada na nasze zaangażowanie społeczne, polityczne, bo to też z naszej wiary powinno wynikać taka, a nie inna postawa i tutaj, że nie ustąpię nawet na krok. Właśnie czego brakuje, bo mnie się kojarzy też no, szacunek z miłością, czy miłość z szacunkiem. I teraz, czy my w narodzie tak mamy odpowiednio dużo siły, czy w tych różnych płaszczyznach, gdzie ta nasza reprezentacja jest no, obecna, no, nie pozwalamy na to, żeby łamać jakieś granice. Bo pan Wojciech wspomina, że gdyby tak zrobić, prawda, ze świętymi księgami innych religii wierzących. Ja mówię, no, nie trzeba tak robić, tak? Bo nie potrzeba może nawet tego zostawiać. Tylko co takiego się dzieje albo stało, że czegoś nam brakuje takiego, no nie wiem, poczucia, że dotąd i nic więcej.
Znaczy, tu pewnie w wielu kwestiach lepiej więcej powiedział religioznawca, jeżeli chodzi w ogóle o genezę czy strukturę religii chrześcijańskiej, a na przykład religii muzułmańskiej, bo być może coś w samej religii jest takiego, że my jesteśmy, ale takim to potrzeba było specjalisty, że my jesteśmy bardziej powściągliwi, czy też raczej ten aspekt miłości do bliźniego, aniżeli walki z bliźnim zwycięża. Natomiast to nie usprawiedliwia, bo moim zdaniem miłość do bliźniego nie usprawiedliwia braku obrony wartości dla nas najważniejszych. I wydaje mi się, że tutaj drugim...
Ale ja mogę ten sprzeciw wyrazić w różny sposób. Nie muszę walczyć, ale tak, może na przykład no, nie kupię gazety, nie obejrzę telewizji, nie pójdę na taką, a inną rozrywkę, bo nie pozwala mi na tak, to tylko i tu... mój honor mnie jako katolika, człowieka
no właśnie,
wierzącego.
Tu jest niestety, wydaje mi się, że rzecz, która też bardzo ciąży, czyli wyrobienie w społeczeństwie takiego przekonania, że jeżeli na przykład taka instalacja jak Ojca Świętego, czy taki obraz jak pani Nieznalskiej, to może być, bo to nikogo nie obraża. Czyli przy różnego rodzaju autorytety, media, specjaliści mówią, to można robić. Jakby próbują uładzić nas, katolików, próbują przekonać, że jeszcze nic złego się nie stało i to bardzo źle i wtedy powinny być osoby, które zabierają głos i właśnie mówią tak jak ojciec, nie kupmy jakiejś gazety, nie pójdźmy na jakąś wystawę, przemilczmy po prostu pewne fakty, dlatego że dla tych osób takim chyba najbardziej dotkliwym elementem, tym, co by ich najbardziej zabolało, to jest przemilczenie, czyli wyrzucenie ich poza nawias, na przykład mediów, ale to nie znaczy żądania kategorycznego dochodzenia swoich praw, bo są osoby, które na różnych płaszczyznach próbują tych praw katolików dochodzić, próbują pokazać godność nas, Polaków, nas chrześcijan, nas katolików, żebyśmy wiedzieli, że to jest naszym obowiązkiem te wartości bronić, bo oczywiście proszę do takiej prostej sytuacji. Jeżeli idę z dziewczyną i ktoś tą dziewczynę uderzy, to co ja powiem, że się nic nie stało? Jeżeli ją ktoś obrazi słowem, to co ja powiem, że się nic nie stało? Od razu jako facet, jako chłopak zareaguję. A dlaczego jeżeli obraża się moją wiarę, moją religię albo moją ojczyznę, to ja siedzę i milczę? Więc musi być takie przekonanie, że poza pewną granicę wyjść nie można, należy wtedy zabierać głos i są takie przykłady.
Znaczy, że co, brakuje nam wzorców?
W mojej ocenie zbyt mało się o tym mówi i zbyt mało osób angażuje się w taką zwykłą, codzienną obronę tychże wartości. Ja jestem między innymi członkiem takiego zespołu do spraw przeciwdziałania ateizacji Polski. Tam wspólnie z panem posłem Andrzejem Jaworskim i z panią poseł Sadurską jako prezydium, ale także wieloma innymi posłami, którzy biorą udział w posiedzeniach tego zespołu, staramy się przynajmniej na tym gruncie publicznym, politycznym reagować. Jeżeli pojawiają się takie listy, jak chociażby pana Romana Giertycha, byłego polityka, który obraża po prostu osoby dla nas ważne, obraża w mojej ocenie, no, w jakimś sensie też moje rozumienie wiary, bo jeżeli atakuje duchownego, jeżeli atakuje ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, to obraża również mnie. Wówczas staramy się zabierać głos, reagować na to. Inny przykład jest taki pan Ryszard Nowak, były poseł, który wytacza procesy tym wszystkim, którzy obrażają uczucia religijne. Jeżeli mówimy o panu Nergalu, to z tego, co się orientuje, to z jego oskarżenia właśnie prowadzony jest proces o podarcie, o znieważenie Biblii, świętej księgi dla chrześcijan. Nie ma, no, równie to jest tak, jakby obrazić krzyż. prawda? Ten pan miał zostać uniewinniony, pan mówi o Nergalu. Na szczęście tutaj orzeczenie Sądu Najwyższego, takie wpadkowe, być może pozwoli na uzyskanie wyroku skazującego, tak ażeby pokazać, że tego rodzaju zachowania nie mogą mieć miejsca. Innym przykładem były procesy pani Doroty Rabczewskiej, tak zwanej Dody, która mówiąc o Biblii powiedziała, że to napisali ludzie napici winem i palący jakieś zioła. Wszyscy wiemy, że Biblia jest to, Pismo Święte jest to księga napisana przez ludzi, ale pod natchnieniem Ducha Świętego. Czyli święta księga, coś o wartości boskiej. My nie możemy tego obrażać. Ona dla swojej popularności gdzieś w artykule to powiedziała i z tego co wiem w tej sprawie została skazana. Ale zbyt mało tego rodzaju reakcji, zbyt mało osób po pierwsze o tym mówi publicznie, że nie należy w taki sposób postępować i jeżeli już coś jest przedmiotem debaty publicznej, to nie potrafi argumentować, broniąc naszej godności. No i niestety czasem potrzebny jest również ten impuls prawny, ten impuls sądowy, który bardzo rzadko jest używany, ale najważniejsze to chyba nasze wewnętrzne poczucie i taka solidarność, czyli jeżeli na przykład w jakiejś telewizji są prezentowane treści, które uderzają w naszą godność, to wyłączmy ten telewizor, wyłączmy tę stację. Wtedy okaże się, że oglądalność spada na łeb, na szyję, że reklamodawcy nie chcą tej stacji oglądać. No i ona sama musi, żeby dalej istnieć na rynku, musi zmienić swój repertuar. To jest chyba najlepszy sposób, żeby pokazać, że bronimy w sposób odpowiedzialny godności własnego imienia, własnego narodu, własnej wiary.
Bardzo dziękuję pani mecenasie za spotkanie, za rozmowę. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy również i Państwu. Dzisiaj naszym gościem był pan mecenas Bartosz Kownacki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszam na rozmowę jeszcze po 21:40 do Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.